Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
W sobotę zwalniamy tempo, ale nie zwalniamy ciekawości. Dobry wieczór, przed nami kolejne wydanie naszego programu, a w nim kilka spotkań, które udowadniają, że najciekawsze scenariusze tak naprawdę pisze samo życie. Chciał być kucharzem, a został szewcem na poznańskich Ratajach. Za chwileczkę rozmowa z Dawidem. Jak wygląda praca archeologa, opowie dziś Olga Adamczyk. Poznamy również pasję Zofii Smolarz, społeczniczki z krwi i kości. A za momencik sentymentalny powrót do lat 80. ubiegłego wieku. A to wszystko za sprawą debiutanckiej książki Andrzeja Górnego. Zapraszam serdecznie, Ciekawi Świata, dziś do godziny 19.
Ciekawi świata.
Tydzień wiekuistej szczęśliwości Anioła G., książka Andrzeja Górnego, wydana przez wydawnictwo Buke Book, to debiutancka powieść obyczajowo-przygodowa, której pomysł dojrzewał ponad dwie dekady, zanim trafił do rąk czytelników. To jest książka, która przenosi nas na polską wieś lat 80. w realia PRL-u. Do świata bez internetu, smartfonów i pośpiechu, ale za to pełnego autentycznych relacji, też prostych radości i dziecięcej wyobraźni. Głównym bohaterem jest Chudy, chłopiec dorastający w rzeczywistości, gdzie podwórko, pola i chaszcze stają się przestrzenią wielkich przygód. Codzienne sytuacje nabierają tu wyjątkowego znaczenia, a zwykły tydzień może się okazać czasem niemal magicznym. Autor z humorem i czułością opisuje świat dzieciństwa. Pierwsze przyjaźnie, drobne konflikty, rodzinne więzi i momenty, które, choć pozornie błahe, kształtują charakter i zostają w pamięci na całe życie. To jest opowieść nasycona nostalgią, ale na szczęście pozbawiona przesłodzonego sentymentalizmu. Z jednej strony bawi barwnymi epizodami i lekkim stylem narracji, a z drugiej skłania do refleksji nad tym, czym naprawdę jest szczęście i tak naprawdę jak niewiele potrzeba, by je odnaleźć. Tydzień wiekuistej szczęśliwości Anioła G. to jest historia o sile wspólnoty, o dojrzewaniu, radości płynącej z małych rzeczy. Lektura, która przemawia zarówno do tych, którzy pamiętają czasy PRL-u, jak i do młodszych czytelników ciekawych świata sprzed ery cyfrowej. A taka kiedyś naprawdę istniała. Szczerze polecam. A za chwileczkę spotkanie z Dawidem, który chciał zostać kucharzem, ale teraz jest szewcem.
To tak, że skończyła się miłość. Może to ja umiem nie grać w to już. Może twój
przeboli cud. Koniec lata.
Gdy był młodszy, kierowało nim jedno marzenie – zostać kucharzem. I w tym fachu stawiał też swoje pierwsze kroki. Aż nie przyszła pandemia COVID-19 i nie wywróciła mu życia do góry nogami. Poznajcie, moi drodzy, Dawida, 25-letniego szewca z poznańskich Rataj. Kiedyś dbał o brzuchy swoich klientów, dziś o ich buty. O powrocie do kuchni już nie myśli, bo jak sam mówi, bycie szewcem jest fajne. Ale jak doszło do tego, że tymczasowa praca zmieniła się w nową pasję i dlaczego ludzi dziwi cały czas młody szewc? O tym więcej o Dawidzie dowiecie się z rozmowy Juliana Kozaneckiego.
Powiedz szczerze, czy ty zawsze marzyłeś o tym, żeby być szewcem?
Nie, z zawodu jestem kucharzem. Szewcem zostałem w sumie przez przypadek.
Z zawodu jestem kucharzem, a tutaj nie widzę żadnych naczyń. Widzę natomiast mnóstwo butów. Czuję w powietrzu zapach tych wszystkich maści, tych wszystkich smarowideł do impregnacji butów. To gdzie się podziały te talerze?
COVID zabrał. I później zatrudniłem się w jednej firmie. Zaczęło się od czyszczenia butów. Było takie stanowisko, które cały czas stało puste. Więc zacząłem się uczyć samodzielnie jakby właśnie tego. I tak się zaczęło.
Pierwsze myśli, kim zostanę w życiu, bo chyba trzeba ten zawód powoli wybierać. I co się rodzi w twojej głowie?
Pierwszy był kucharz i tak zostało. Ja bardzo lubię gotować i sprawiało mi to dużą przyjemność, mimo kotła, który tam jest.
Jakie miałeś pierwsze swoje zadanie?
Pierwszym zadaniem było obrobić mięso. Najtrudniejsze chyba, czego się uczyłem, bo to jest tak jak szarfowanie skóry, czyli trzeba idealne cięcie zrobić.
Pracujesz sobie jako ten kucharz, mijają dni, miesiące i przychodzi COVID. Co zmienia?
Mieliśmy małą restaurację i no nie utrzymała się po prostu. Wyszło tak, że szefostwo doszło do wniosku, że muszą zamknąć biznes i w sumie tyle, nie?
Czy po tym zamknięciu tej restauracji ta pasja do gotowania, ten kucharz w tobie jeszcze żył?
Tak, tak. Szukałem pracy głównie na kuchni, bo jakby no to jest moja specjalizacja, ale znalazłem pracę mojego brata, który pracował w tej firmie właśnie z butami, no i powiedział, że mogę przyjść poczyścić buty i tam zawsze sobie coś tam obecnie w tym gorszym okresie zarobię.
I do kuchni już nigdy nie wróciłeś?
I do kuchni już nigdy nie wróciłem.
To jak to jest być młodym szewcem?
Sam sobie zadaję to pytanie, szczerze, ale uważam, że w tych czasach jest to bardzo artystyczny zawód, no ale szewca się kojarzy z takim 60+, takim dziadkiem, nie?
Co mówią klienci, jak tu wchodzą i widzą ciebie?
Najczęściej jest, co taka młoda osoba tu robi, nie?
To i co
jest,
odpowiadasz?
Że no już siedzę w tym parę lat, no ale są zdziwieni, nie?
Szewc to zawód artystyczny. W jaki sposób?
Tak samo jak jest w malowaniu, tam maluje się obraz, to przerzuca się coś na płótno i tak samo jest w szewstwie, że wycinając ze skóry jakieś elementy, wszywając je w buty, no też jest to artystyczne, nie? Trzeba mieć na to wizję, nie jest to takie, że każdy to weźmie i to zrobi, tylko trzeba mieć na to wizję.
Ale musiałeś się tego fachu gdzieś nauczyć, od kogoś podpatrzeć, jak to się zaczęło?
Zaczęło się od oglądania YouTube'a i na tym się skończyło. Oglądałem, siedziałem po godzinach, skrupulatnie brałem po prostu buty, na początku swoje, później klientów już i uczyłem się i to robiłem.
Dużo butów zakończyło swoje życie, zanim udało ci się naprawić?
Nie, na pierwszej parze się udało. Pierwsze buty wyszły ok, no i później po prostu na tych butach uczyłem się innych rzeczy, nie? Zacząłem od zapiętek, później łatki, jakie zacząłem robić, szycia i tak dalej, więc te buty gdzieś do dzisiaj mam.
Określiłbyś siebie jako osobę, która ma do tego dryg?
Myślę, że tak, no.
Czy gdybyś miał wskazać jakieś punkty wspólne między tymi dwoma zawodami, to czy one istnieją?
Cierpliwość to jest punkt pierwszy, bo nie będąc cierpliwym, nie jesteś w stanie zrobić przy butach nic, bo są to małe elementy. Czasami jest szycie ręczne i ogólnie takie rzeczy, na które trzeba bardzo uważać, więc cierpliwość, szybkość pracy. Da się nawet kupić buty robione ręcznie, ale to są kilkanaście tysięcy kosztują, nie? Bo to już jest prawdziwa skóra.
Wiemy, że umiesz buty naprawiać, a umiałbyś zrobić buta od zera?
Jedną parę w życiu zrobiłem.
A jakie buty lubi szewc? Nosić, kupować?
O, ja mam dużo butów, ale wiadomo, gdzieś tam się znajdą też takie bardziej eleganckie, nie?
Mówi się, że najgorszym pacjentem jest inny lekarz. Czy najgorszym kupcem w obuwniczym jest szewc?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo patrzy się na wszystko i każdą niedoskonałość się widzi, więc tak.
Giniesz nam gdzieś w tym wszystkim ty. To jest nowa pasja, która wyparła gotowanie, która bije się z gotowaniem. Jak byś dzisiaj postawił tę hierarchię?
50/50. Szewstwo to jest moja praca obecnie. Jakby tu przychodzę, żeby też zarobić, a gotuję w domu, więc jakby no łączę to. i staram się to łączyć, więc nie kłócą się.
Zdarzyło ci się, że ktoś ci nie uwierzył w to, że jesteś szewcem?
Bardzo dużo razy, czy na mieście, czy na jakimś spotkaniu, jak ktoś się pyta, czym się zajmuję, mówię, że jestem szewcem. No i zazwyczaj tak to wygląda. Jak tłumaczę już później, no to jest takie, że może uwierzą, może nie, ale muszę im pokazać jakieś foty przed i po, jakichś butów i tak dalej, żeby w ogóle załapali, że jeszcze coś takiego ludzie robią, nie?
Czy masz jakieś niespełnione szewskie marzenia?
No myślę, że tak, no jakby nauczyć się jeszcze więcej. Nie żeby być najlepszym, ale żeby umieć wszystko po prostu, co można zrobić, bo co chwilę w butach są nowe rzeczy do robienia i trzeba cały czas się edukować.
Mam wrażenie, że jesteś typem indywidualisty. Jakby tutaj przyszedł drugi, trzeci, czwarty pracownik, to wyobrażasz sobie siebie w roli obserwatora, takiego mentora, który wyszkolił ekipę i teraz tylko dogląda biznesu? Czy to jest jeszcze zupełnie nie ten czas?
Jeszcze nie, bo uważam, że jeszcze za mało umiem, żeby kogoś przeuczyć lub coś takiego, ale chętnie dzielę się swoją wiedzą, więc jakby ktoś potrzebował, to zawsze gdzieś tam doradzę, czy jak można naprawić, czy jak można zakonserwować i jakby zrobić renowację butów. No tyle, ile mogę, to zawsze staram się pomóc, nie?
Jaki jest twój najbliższy cel w życiu w ogóle?
Nie myślałem o tym w sumie. Najbliższy cel, tak jeżeli chodzi zawodowo, no to zacząć szyć buty od zera. Bo na razie tylko zacząłem robić paski gdzieś tam skórzane, ale uszycie butów od zera, żeby już tak sobie własną formę zrobić i tak dalej, no to jest gdzieś tam najbliższy cel.
Masz wszystko ku temu, żeby zacząć to robić? Pytam o zaplecze techniczne. Czy do tego jest potrzebna jakaś specjalistyczna maszyna, materiały?
Szczerze wystarczą tylko ręce, bo buty tak samo jak się szyje na maszynie, można szyć je ręcznie, wszystko można kleić ręcznie bez prasy, więc tu mam wszystko, jeżeli chodzi o maszyny, ale no najważniejsze są ręce. Nie?
Zaryzykowałbyś stwierdzenie, że za 10 lat też będziesz szewcem?
Tak. Myślę, że na luzie. No bycie szewcem jest fajne, nie? To jakby rozmawia się z ludźmi dużo, więc to jest okej. Robi się buty, gdzie ludzie, którzy odbierają i są uśmiechnięci, to też jakby daje trochę takiej motywacji, żeby to robić, nie?
I to tyle historia o odwadze zmiany i o tym, że pasja nie zawsze przychodzi tą drogą, którą sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Gościem Juliana Kozaneckiego był Dawid, 25-letni szewc z poznańskich Rataj. A skoro mowa o zawodach wymagających cierpliwości, precyzji i uważności, to za chwileczkę przeniesiemy się do świata, w którym czas mierzy się nie godzinami, ale stuleciami.
I will go through the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. Begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait, and it's all I seem to do.
I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me wait coming home to you. And oh, I will go through the consequence of love, whatever come would may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love.
O tym, jak zróżnicowana i wymagająca jest praca archeologa, dowiedziała się Gosia Michalska. Bo to nie tylko wykopaliska i spektakularne odkrycia, ale przede wszystkim ciężka praca fizyczna połączona z anielską cierpliwością. Niekiedy badacze przesiewają ziemię, aby odnaleźć mikroskopijne zabytki. Nie pracujemy jednak tylko przy wykopaliskach, opowiada archeolożka, edukatorka z Muzeum Archeologii w Poznaniu Olga Adamczyk.
U nas w muzeum znajdują się obie kategorie archeologów. To znaczy, że są tacy, którzy pracują wyłącznie w muzeum. Powiedziałabym, że są w takim razie bardziej muzealnikami, związanymi z wykształceniem archeologicznym, ale są też archeolodzy, którzy w trakcie pracy w muzeum prowadzą też aktywne takie badania archeologiczne, czy to w Polsce, tak jak u nas tutaj nawet na rynku, czy przy moście teraz nowo budowanym, albo też takie badania długofalowe, czyli takie projekty, powiedzmy, ministerialne, czy międzynarodowe, na przykład w Egipcie. Tu nasz kolega jeździ regularnie, właściwie co roku mamy misję, właściwie więcej niż jedną.
Gdzie najdalej połapali na wykopaliskach?
W Irlandii, bo był taki moment, kiedy w Polsce były autostrady, to po studiach pracowałam dosyć dużo w Polsce i Irlandia zaczęła się bardzo intensywnie budować i w 2005 pojechałam i właściwie zostałam kilka lat, ale od razu pojechałam na kontrakt archeologiczny, no i przyznam, że to była inna przygoda, bo to były bardzo wielonarodowe ekipy, także było nas tam ludzi właściwie naprawdę z większej części Europy. Nie byli tylko Polacy i Irlandczycy, tylko no, Hiszpanie, Włosi.
I co najciekawszego udało się tam znaleźć? A jeżeli nie tam, to ogólnie?
No miałam szczęście pracować na bardzo ciekawym stanowisku w Irlandii. Oni mają takie swoje, powiedziałabym, niemalże dla niektórych takie święte wzgórze, które nazywa się Wzgórze Tara. I ja pracowałam na pasie autostrady na stanowisku, które było widać to wzgórze z tego punktu, w którym pracowaliśmy. I okazało się, że ludzie zbudowali tam takie kręgi. To były kręgi nie kamienne, tak jak nam się często kojarzą, tylko kręgi, które były robione z konstrukcji drewnianej. To znaczy, że to, co pozostało, to nie było nic sensacyjnego może, bo zostały po nich tylko małe ślady po dołkach, tak zwane dołki posłupowe. Ale samo założenie tej konstrukcji było bardzo planowane, bardzo imponujące, bo taki tworzyło rodzaj, powiedziałabym, amfiteatru, leżąc na takiej właśnie w takiej dolince i z widokiem nacelowanym na to wzgórze Tara, co w tej okolicy było tak, że nigdzie w okolicy nie było widać tego wzgórza, tylko w tym jednym punkcie. Także wiemy, że na pewno ci, którzy to zbudowali, mieli punkt odniesienia do tego wzgórza. Także badaliśmy takie stanowisko. Ono było w tamtym roku, to był chyba 2008, uznane za jedno z 10 najciekawszych stanowisk w Europie.
Czy znaleziska ogólnie polskie w porównaniu ze znaleziskami na przykład z Irlandii bardzo się różnią od siebie? Czy te ludy były zupełnie inne?
To jest to, co, jak już tak powiem, Polacy zaczęli jeździć do Irlandii, na pewno zwracało naszą uwagę. W Irlandii jest bardzo mało naczyń ceramicznych, które się zachowują. Dla nas to było szokujące, bo to jest u nas najbardziej masowy materiał. Także u nas jest tego bardzo dużo w różnym stopniu zachowania. Czasami są to niesamowite rzeczy, czasami to jest taki, że tak powiem, odpad, którego jest tak dużo, że mówimy na to masówka. Natomiast w Irlandii jest tego bardzo mało. Jeśli chodzi o inne rzeczy, czy w ogóle mówimy o Irlandii, czy mówimy, nie wiem, o Egipcie, to są też takie specyficzne rzeczy związane z klimatem i miejscem, gdzie mieszkamy, czyli to, co ludzie budowali, było często dostosowane do warunków, w których przebywali. Także na pewno są takie różnice, ale materiałowo no mieliśmy je epoki brązu i te wszystkie okresy następują po sobie, jeśli nie identycznym czasie, to w zbliżonym. Także tutaj różnicy aż takiej nie ma.
Wiele osób też mówi, że archeolodzy kojarzą się z pędzelkiem i łopatą. Czy to jest prawda?
W Polsce może troszkę bardziej, bo w Polsce system pracy jest tak zorganizowany, że mamy panów takich, których, że tak powiem, bardziej nadzorujemy. Często to jesteśmy my studenci w trakcie studiów, ale też często są tacy pomocnicy fizyczni. My mamy częściej rolę dokumentacyjną, nadzorującą i tak dalej. Natomiast w Irlandii na wykopach rzadko zatrudniany jest ktoś, kto nie ma wcześniejszego doświadczenia. Jest mała grupa takich, że tak powiem, pracowników generalnych, to są tacy nasi panowie fizyczni, że tak powiem, jak my na nich mówimy, ale większość ludzi ma wykształcenie i tam pracuje się kilofem, łopatą i to jest bardzo ciężka praca fizyczna, muszę powiedzieć, bo oni mają dużo gliny. Glina jest ciężkim materiałem do kopania, podnoszenia i tak dalej. Pędzelek to jest wisienka na torcie, tak? Tak bym powiedziała. Czyli jak już znajdziemy coś i przygotowujemy do zdjęcia, to wtedy wchodzi ten pędzelek i łopateczka, ale nasza praca jest taka dosyć mocno fizyczna, bym powiedziała.
Do rozmowy z Olgą Adamczyk wrócimy już niedługo.
ببركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير ومنادي عصاب
Demolowanie zawsze jest czymś złym. Na to pytanie najlepiej potrafią odpowiedzieć właśnie archeolodzy. Choć dziś w ich pracy pojawiają się drony i skanery laserowe, a dawne szkło powiększające zastępują nowoczesne technologie, to istota zawodu przecież pozostaje niezmienna, bo cały czas jest w nich pragnienie zrozumienia przeszłości. Wracamy do rozmowy Gosi Michalskiej z panią archeolog Olgą Adamczyk.
Może warto wspomnieć, że archeologia, to jest jeszcze dosłownie zdanie ze studiów, które zapamiętam, archeologia to tak naprawdę jest kontrolowane niszczenie, tak? Bo dzisiaj i w ogóle w Europie jest generalnie taka zasada, że jeśli nie prowadzimy badań takich długofalowych na jakimś, no nie wiem, kościół, coś, co badamy i jesteśmy w trakcie, zdecydowana większość badań to są badania ratownicze. Czyli jeśli coś nie jest zagrożone bezpośrednim zniszczeniem, staramy się tego nie ruszać. Bo już dzisiaj wiemy, nawet ostatnie 10 lat pokazało nam, jak bardzo zmieniają się nasze możliwości badania. Czyli wchodzą nam coraz nowe technologie chemiczne, fizyczne, dokumentacyjne. Więc staramy się opóźnić w czasie moment zniszczenia danego obiektu. Czyli jeśli jest autostrada, no to wiemy, że już będzie tam autostrada. Musimy przeprowadzić badania. Więc co robimy? Szczerze mówiąc, archeologia to tak naprawdę jest trochę obsesja dokumentacyjna, ponieważ nie wiemy, co dzisiaj dla nas ma sens, a co za 10 lat na przykład, jeśli wrócimy do badań, nagle stanie się jasne, bo czegoś nie wiedzieliśmy, więc staramy się dokumentować jak najbardziej precyzyjnie i pod jak największą ilością kątów, czyli i robimy rysunki, robimy zdjęcia. Teraz jeszcze doszła bardzo fajna rzecz, tak zwana fotogrametria, która pozwala na dokumentację fotograficzną i z niej robi się taki plan, że każdy kamień, wszystko można zbliżyć. To jest świetne, bo tak naprawdę nie trzeba już rysować stanowisk, tak jak kiedyś głównie rysowaliśmy. Także no, dokumentacji jest bardzo dużo i różnej. Pobieramy próbki glebowe, wszystkiego, tak? Bo nigdy nie wiemy, co będzie nam potrzebne za parę lat, kiedy przystąpimy na przykład do analizy danego stanowiska.
W takim razie jakie cechy powinien mieć archeolog?
Cierpliwość. Ja myślę, że ciekawość jest dobra i taka trochę dociekliwość, ale sądzę, że otwartość też nie szkodzi, ponieważ czasami trzeba weryfikować swoje, powiedziałabym, teorie pierwsze, bo czasami no to, co znajdujemy, może nas zaskoczyć, ale też zdarza się często, że nie rozumiemy od razu, co to jest, co my znajdujemy, tak? Czyli ta skłonność do interpretacji jest dosyć ważna, tak? Poszukiwania.
Czy czasami te poszukiwania mogą w sumie zawieść?
Oczywiście. Czasami, no to historia udowadnia, jak z każdą, że tak powiem, nauką, czasami dochodzimy do błędnych wniosków. To właściwie przy każdej nauce jest, że czasami czas weryfikuje, czasami zdobywamy nowe informacje. A archeologia to jest takie trochę sklejanie przeszłości z kawałków, tak? Nie znamy całej przeszłości, znajdujemy coś tu i teraz i próbujemy zrozumieć, co to jest, co my znaleźliśmy. Tak? Czasami mamy, że już znaleźliśmy to 60 razy, więc już wiemy. Czasami znaleźliśmy bardziej kompletne, mniej kompletne, ale generalnie wniosek jest oczywisty, ale czasami znajdujemy coś, czego nie widzieliśmy nigdy wcześniej, więc musimy spróbować zrozumieć, co to jest. I czasami się mylimy.
Znajdujemy. Czyli jak duży jest zespół archeologów przy wykopaliskach?
Zależy od stanowiska tak naprawdę, czasu jaki mamy, tak? Bo to jest wszystko z tym powiązane. Jeśli pracujemy na inwestycjach, często czas jest ograniczony ściśle i wtedy ekipy mają tendencję do bycia większymi. Na przykład w Irlandii potrafiliśmy pracować na stanowiskach, gdzie było 70 archeologów, ale zdarzają się takie, pracowałam też na takich, gdzie archeologów było kilku. Tak? To są takie powolne wykopy, gdzie powiedzmy na przykład jeździ się i bada to samo stanowisko co roku przez jeden miesiąc. I wtedy jest ograniczony zespół, bo skupiamy się na przykład na określonym problemie badawczym, tak? Może nie musimy tego wszystkiego wykopać i czasami badamy niewielką ilość, niewielki obiekt, niewielkie stanowisko, a czasami to są metry, kilometry tras. Tak? Także to jest bardzo zależne od rodzaju stanowiska tak naprawdę.
Czy zostało jeszcze dużo do znalezienia?
Na pewno. Polska jest akurat krajem, który dosyć dużo zrobił nawet od czasów powojennych, jeśli chodzi o lokalizację stanowisk. My mamy coś takiego, co się nazywa archeologiczne zdjęcie Polski, czyli nanosimy nieustannie na mapy nowe stanowiska i wiemy, gdzie są, ale zdecydowana większość z nich nie jest przebadana, tak? Bo staramy się ich nie ruszać, jeśli nic im nie grozi. No ale nawet takie kraje jak Egipt czasami przynoszą zaskakujące nowe odkrycia, mimo że Egipt no, budzi fascynację od XIX wieku i jest przekopany w wielu miejscach bardzo dokładnie. Także na pewno jest jeszcze wiele do odkrycia.
Opowiada archeolożka, edukatorka z Muzeum Archeologii w Poznaniu, Olga Adamczyk. A kiedy już tę przeszłość odkryjemy i zrozumiemy, to ktoś musi ją jeszcze ocalić w pamięci i przekazać dalej. I tu płynnie za chwileczkę przejdziemy do kolejnej bohaterki, bo za moment naszym gościem będzie Zofia Smolarz, społeczniczka z krwi i kości.
ciekawi świata.
Każda z historii opowiedzianych już w programie Ciekawi Świata zaczyna się inaczej, ale przecież wszystkie łączy jedno, czyli zaangażowanie. Przed nami kolejna bohaterka. O takich osobach jak Zofia Smolarz mówi się krótko. Społeczniczka z krwi i kości albo zawołana społeczniczka. A może jeszcze inaczej? Złośliwi niekiedy mówią, że zwariowana. Tymi przejmować się nie można, ale przecież i oni widzą w takiej postawie coś nadzwyczajnego. Ta pasja pracy dla innych, przybliżanie historii i odkrywanie jej rozpoczęła się sporo lat temu. Przybierała różne formy, ale o tym opowie już sama bohaterka, którą do mikrofonu zaprosiła Grażyna Wrońska.
Pani Zofia Smolarz jest prezesem Towarzystwa Pamięci generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Jest osobą niezwykle energiczną i taką, która potrafi dotrzeć do ludzi, nie tylko do najbliższych sąsiadów w Lusowie.
Moja taka zaciętość, jeśli chodzi o działalność społeczną, zaczęła się dawno temu, bo jestem w stopniu podharcmistrza. Harcerstwo to było coś, co mnie wciągało, co lubiłam bardzo. Angażowałam się nawet już jak podjęłam pracę zawodową, to jeszcze prowadziłam drużynę harcerską w szkole podstawowej numer 3 w Chodzieży.
Czyli ta miłość nie rdzewieje.
Nie, miłość nie rdzewieje. A u mnie też trochę było to wyssana taka działalność z mlekiem matki, bo moja mama kiedyś założyła koło gospodyń wiejskich, prowadziła je, tato zakładał LZS-y, więc to chyba takie też rodzinne.
Dziedzictwo.
No w tej chwili muszę powiedzieć, że tak w to towarzystwo to najpierw pomagałam teściowej, się śmialiśmy, że noszę za nią teczkę, ale faktycznie przysłuchiwałam się wielu rzeczom i wspomagałam. Wciągnął mnie w działalność już taką stricte mój teść. Namówił mnie, bo mówi, on kończy 90 lat, żebym weszła do zarządu. No ale wybrano mnie na prezesa i tak od 2017 roku prezesuję.
No i musimy powiedzieć, kim byli ci teściowie?
No moi teściowie to Anna Grajek i Józef Grajek, no założyciele tego stowarzyszenia.
I muzeum.
No przede
to
wszystkim.
Też trzeba podkreślić.
Towarzystwo, takie ważne rzeczy, które zrobiło, to przede wszystkim utworzenie tego muzeum. Ale też powstał pierwszy w Polsce i wtedy był jedyny w Wielkopolsce pomnik generała Dowbora Muśnickiego. Drugi pomnik, dzięki inicjatywie właśnie towarzystwa, a przede wszystkim mojego teścia, powstał w Międzyrzeczu, tam gdzie jest 17. Wielkopolska Brygada zmechanizowana imieniem generała Dowbora Muśnickiego i tam jest drugi pomnik poświęcony dowódcy powstania.
Zna pani bardzo wielu ludzi, bardzo wiele miejscowości. Jak pani nawiązuje z nimi ten kontakt? Przecież nie wszyscy są tak bardzo uwrażliwieni na historię.
Ja jestem bardzo bezpośrednią osobą. Byliśmy w Palmirach i tam zawsze jest taka uroczystość, gdzie spotykają się, jak to się mówi, purpuraci, księża, biskupi. To jest święto podniesienia krzyża. I to jest właśnie na cmentarzu w Palmirach. Ja na przykład podeszłam do arcybiskupa Nycza. Przedstawiłam się, powiedziałam, kim jestem. On mówi, tak, znam, byłem w Lusowie, wiem, czytałem. Tak
teraz
się zwracam.
Teraz jeszcze musimy powiedzieć, że Palmiry nieprzypadkowo pani odwiedziła.
Nie, no, jeździmy na grób Agnieszki Dowbor-Muśnickiej, która jest tam pochowana.
Córki generała.
Tak, córki generała. To już jest taka tradycja. Bardzo duży wkład jest gminy Tarnowo-Podgórne, bo kawalkada motocyklistów przed autobusem to jest nawet widowiskowa sprawa. W czerwcu, no ci, którzy niezmotoryzowani są, jadą autobusem, zabieramy ze sobą przedstawicieli różnych organizacji, ale przede wszystkim nastawiamy się na młodzież szkolną. Jedziemy z Tarnowa do Palmir.
I to od ilu lat?
No to zapoczątkowali moi jeszcze teściowie. Oni jeszcze wtedy jeździli samochodem prywatnym, zabierali jakieś tam osoby. Potem wiem, że jeździł jakiś mały bus, a od kilku lat jest autobus.
I tu stawiamy kropkę, słuchamy piosenki i do rozmowy wracamy już za chwilę.
A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio nelle mani aveva un fiore. Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione. Che non c'entra con il cuore, si confonde col dolore. Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta. Metterei un vestito eccezionale, sembrerei una principessa. Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca. Forse sono solo stanca, fuori già si è fatta l'alba. Che non ho paura nemmeno. di pace, che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre, mentre un'altra stella cade nel romantico disordine.
Ciekawych świata ciąg dalszy zwykłej, a jednak niezwykłej opowieści Zofii Smolarz, z którą spotkała się Grażyna Wrońska.
Ma pani dostęp do ludzi o różnych zainteresowaniach, różnych funkcjach społecznych i z wszystkimi sobie pani dobrze radzi.
Tutaj doświadczenie się kładzie ze związków zawodowych. Byłam w zarządzie w związkach zawodowych i mieliśmy specjalne szkolenia nawiązywania kontaktów, żeby się nie bać, żeby podejść, powiedzieć. No najwyżej ktoś powie, nie chcę rozmawiać, albo mnie to nie interesuje. Ale powiem pani szczerze, że jeszcze się nie spotkałam z osobą, która by powiedziała, a niech pani mi da spokój. Nie, przeważnie każdy wysłucha, a staram się nawiązywać różne kontakty, no bo organizujemy konkurs dla dzieci co 2 lata. Mamy bardzo skromne zasoby. Jako organizacja OPP, to jest organizacja pożytku publicznego. I my nie pobieramy żadnych wynagrodzeń. Pracujemy wszyscy za darmo.
Pani ile lat już pracuje społecznie?
No od 2017 roku w tym stowarzyszeniu.
A przedtem oczywiście.
Tak, no przez 2 kadencje byłam radną w Radzie Gminy, w Radzie Miasta, w Chodzieży. To doświadczenie się bardzo przydaje właśnie w organizowaniu takich rzeczy. No trzeba czymś tego sponsora przekonać. Więc my się staramy, żeby zawsze coś dla tych dzieci było.
Uśmiech na pewno otwiera wiele serc.
No staram się. Nigdy nikogo nie krytykuję. Staram się wysłuchać. U mnie na osiedlu to mówią na mnie dzieci babcia osiedlowa.
A gdzie pani mieszka?
Ja mieszkam na Raszynie. Moja wnuczka nie chodziła do żłobka. Więc tam z paniami siedziałyśmy, rozmawiałyśmy i to tak wszystkie dzieci leciały. Babcia, babcia, no to już babcia.
No i rozumiem, że tym nieco starszym opowiadała pani też historię.
No starałam się przemycić między różnymi zabawami, a wiecie kto to był, a słyszeliście o tym. Wydaje się, że dzieci nie pamiętają. Pamiętają. Staram się właśnie przy okazji naszych wyjazdów do szkół czy organizowania konkursów przekazywać jak największą wiedzę. Chociaż historykiem to ja żadnym nie jestem. Ja jestem technik ceramik.
A, chociaż się kłania. Tak. Jak się pani spotyka na przykład przy okazji wystaw, które organizujecie i potem przekazujecie do szkół? Czy są od razu zainteresowani, czy pani musi w jakiś sposób przygotować ten teren?
Organizujemy wystawę i przy okazji robimy taki quiz z informacji zawartych właśnie na wystawie.
Wystawa mobilna,
tak,
która została zorganizowana przez Towarzystwo Pamięci generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, poświęcona jest jego działalności.
Tak, typowo jest o generale, bo o powstańcach to w każdej miejscowości gdzieś tam są lokalni powstańcy, jak to się mówi. No poświęca się uwagę, a o generale zdarzają się osoby, które słyszą to pierwszy raz nazwisko.
W tej chwili?
Tak. Spytać poznaniaka, to jeszcze o pierwszym dowódcy cokolwiek wiedzą, ale już o tym, który później był, to już mało.
Czyli ta wystawa, która krążyć będzie i już krąży po szkołach, dużo dobrego przyniesie.
No ma przybliżyć przede wszystkim postać dowódcy. Jak on sam o sobie mówił, że był pierwszym generałem rolnikiem i rolnikiem generałem.
A co w tych materiałach szczególnie może zainteresować młodzież?
No, sama historia, ta jego droga, to jak był wychowywany, bo jest wspomniane o jego mamie, która zawsze mu wpajała tą polskość, wpajała mu historię. I on bardzo szanował swoją mamę, na której z naszej uroczystości właśnie temu tylko poświęciliśmy. O niej, o kobietach w powstaniu, właśnie o tych mamach.
Przecież to był czas niewoli i w związku z tym trzeba było swoje dzieci kształtować w odpowiedni sposób.
Generał zawsze mówił tak, zawsze byłem duchem i sercem katolikiem, ale na czas szkoły musiał być kalwinistą. Dlatego, że w rosyjskim zaborze to było niedopuszczalne, żeby mógł być katolik, uczyć się. Nigdy by do niczego nie doszedł. Ale nigdy się nie sprzeniewierzył, w duchu został katolikiem, katolicki pogrzeb miał. W takim duchu żył.
W Lusowie, gdzie jest jego grób. Zdobywał szlify w carskiej armii.
Tak. No, brał udział w wojnie japońskiej, wielu innych. I staramy się w skrócie na tych planszach również to przedstawić.
I potem, jak jest rozwiązanie konkursu czy quiz, to dzieci otrzymują?
Otrzymują zawsze jakieś skromne upominki. Jak to się mówi, trzeba czasami iść po prośbie. No, ale ja uważam, że to jest praca tego dziecka, tak? Bo chciało wziąć udział w tym konkursie, czyli wykonał jakąś pracę, powinno dostać wynagrodzenie. Więc tym wynagrodzeniem choćby jest tak zwany generalski cukierek, czyli krówka.
O, jak wygląda ten cukierek generalski, bo nam tutaj pani go nie pokazuje.
Zamówiliśmy na próbę, tutaj właśnie na tą wystawę pierwszą w Urzędzie Marszałkowskim, kartonik krówek z wizerunkiem generała i papierku zawinięte ładnie, podchodzi taki chłopiec i mówi, a ja mogę wziąć dla babci taką generalską krówkę? I od tego się ta nazwa zaczęła.
A to był pani pomysł?
No, pomysł był taki wspólny. Mój i męża. Bo uważamy, że każde dziecko nie musi dostać nagrody, ale chociaż coś, jakiś drobny upominek, to kilka krówek w woreczku.
Jakaś pamiątka.
Tak.
Pamiątka, która przypomina o ważnych historycznych postaciach i zdarzeniach. Dziękuję bardzo. Proszę nam się jeszcze przedstawić.
Zofia Smolarz, prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego z Lusowa.
Bardzo dziękujemy za tę ciekawą historię. Grażyna Wrońska spotkała się z Zofią Smolarz, a my Państwa będziemy już powolutku żegnać. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i niech ten przedwiosenny weekend przyniesie nowe inspiracje. Trochę słońca i jak zawsze ciekawość świata. Słyszymy się już za tydzień.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.